Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj historia bardzo nieoczywista, ale już historia dotycząca powstawania zorganizowanego świata przestępczego, który był dla nas wszystkich szczególnie dokuczliwy w Polsce przez dekadę lat 90. A dzisiaj mam wielką przyjemność gościć Dawida Sawickiego.
Dzień dobry.
Przez wiele lat dziennikarza, w tej chwili reżysera i scenarzysty znakomitego serialu, który, proszę Państwa, możecie sobie obejrzeć na stronach Telewizji Polskiej. Bardzo polecam. 3 sezony. Film nosi tytuł Miasto Gniewu. Jest całościową opowieścią o tych czasach, o tych latach. No właśnie, Dawidzie, jak to się wszystko w ogóle zaczęło? Pierwszy sezon jest poświęcony tej genezie.
Tak, pierwszy sezon to jest historia, kiedy ta Polska przestępczość zorganizowana, niektórzy mówią mafia. Ja myślę, że można nazywać polską zorganizowaną przestępczość mafią, a przynajmniej takimi zaczątkami mafii.
Też tak uważam.
Tak. I pierwszy sezon o tym opowiada, jak to się kształtowało. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Pruszków i dlaczego Wołomin, co takiego szczególnego było w tych dwóch podwarszawskich miejscowościach. Myślę, że to decydował przypadek. Po prostu po jednej stronie Wisły i po drugiej stronie Wisły była grupa rzezimieszków, którzy potrafili się świetnie zorganizować, którzy mieli pomysł na przestępczy biznes. No i do pewnego momentu ten przestępczy biznes spijali z tego śmietankę wspólnie, do momentu, kiedy ta śmietanka nie zamieniła się w spirytus, który ich podzielił. I podzielił tak krwawo, że zaczęli do siebie strzelać. Trup słał się gęsto na ulicach miasta. No i wielka wojna pruszkowsko-wołomińska. Może, żeby było precyzyjniej, to wołomińska trochę później, bo na początku ta markowska z braciami, z braćmi niewiadomskimi, Wiesławem i Henrykiem, dziad i wariat. No podzielili się o przemyt spirytusu. Jedni innym zarzucali współpracę z policją. Pruszków zarzucał dziadowi i wariatowi, że nie dopilnowali tej, że byli obserwowani, że nie dopilnowali tego transportu. Chcieli się naliczać, mieli jakieś pretensje finansowe. No i to eskalowało, aż się zaczęło.
A czy jest taki zwornik tego środowiska, a może miejsce na mapie Warszawy, gdzie te grupy ćwiczyły się w tym, co potem w latach 90. już mogły jawnie robić. Przypomnę tylko, w tym okresie milicja zamieniała się w policję, ale zlikwidowano wydziały przestępczości gospodarczej na kilka lat, co właśnie skutkowało między innymi i przemytem spirytusa, o którym mówił Dawid, ale nie tylko. Papierosy, kawa, generalnie rzeczywiście zamieszanie w całym życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, także przestępczym Warszawy był znaczący. Ale w jednym z odcinków filmu, o którym mówimy, Miasto Gniewu, jest taka scena, kiedy zdaje się, któryś z policjantów, do których dotarłeś, bo proszę Państwa, ten film też polecam z tego względu, że powstało sporo produkcji na ten temat, ale często tak, albo one tylko bazują na relacjach byłych gangsterów, czy nawróconych gangsterów, typu Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa, ewentualnie na policjantach, a tutaj mamy i policjantów, i dziennikarzy, bo nieoceniona rola Rafała Pasztalańskiego też w całym przedsięwzięciu jest, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie nas oglądał, i wiele... I ty łączysz to wszystko w bardzo spójne, ciekawe, interesujące historie, ale w jednym z odcinków, nie wiem czy nie, Kawior opowiada taką historię, jeden z policjantów rozpracowujących mafię, o tym pseudonimie, który mówi, że był taki moment, kiedy policja uległa nawet, bym powiedział, pewnemu przerażeniu, parafrazując jego słowa, to nie jest dokładny cytat, wynikająca z faktu, że ten świat był tak zwarty w latach 80., ponieważ to był oczywiście upadający PRL, cały system niedoborów, że grupy były tak zwarte, że ciężko było się tam do nich wbić, czy wstawić po prostu agenta. Poza tym też wiele instrumentów prawnych, które dzisiaj ma policja, wtedy nie istniało. I właśnie
To chyba to, co wspomniałeś na końcu, że nie miała policja instrumentów i możliwości do tego, żeby rozpracowywać grupy przestępcze, to jest chyba klucz całej tej historii i tych trudności policyjnych. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Przełom 89-90 rok to jest zmiana bardzo znacząca w polskiej policji, mianowicie, a w zasadzie dwie bardzo ważne zmiany. Pierwsza to jest likwidacja wydziałów PG, czyli przestępczości gospodarczej. Dlaczego to jest takie ważne, za chwilę powiem. I druga rzecz to jest zmiana instrukcji pracy operacyjnej policji. I dlaczego to jest takie ważne, też zaraz powiem. Wracając do PG. Trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Przemyt spirytusu, przemyt papierosów, to są przestępstwa gospodarcze. To nie są przestępstwa kryminalne. Te przestępstwa stają się przestępstwami kryminalnymi w momencie, kiedy kierowca tira zostanie uprowadzony, napadnięty, zamordowany, kiedy towar zostanie skradziony. Natomiast sam przemyt to jest przestępstwo gospodarcze. Jeśli nie ma przeszkolonych policjantów i odpowiedniej jednostki w komendach policji, czy w komendzie stołecznej, czy w komendzie głównej w tamtym czasie do tego, żeby zwalczać tego rodzaju przestępczość, no to wiadomo, że ta przestępczość będzie się rozwijać i eskalować. I właśnie z tej przestępczości gospodarczej mamy później rozwój przestępczości kryminalnej, która jest generowana jakby przez te przestępstwa gospodarcze, jak przemyt spirytusu, alkoholu. Na tym tle dochodzi do konfliktów już kryminalnych, zbrojnych. Praca operacyjna policji. Policjanci do pewnego momentu, a w zasadzie milicjanci, wiedzieli doskonale, bo mieli to w kilku punktach opracowane, co mogą, czego nie mogą. Jak rozpracowywać grupy przestępcze. W momencie, kiedy wprowadzono zmiany pracy operacyjnej policji, w tej instrukcji, to się wszystko rozjechało. Gliniarze tak naprawdę nie mieli bladego pojęcia, co im wolno, czego im nie wolno, gdzie się narażą na odpowiedzialność karną, gdzie przekroczą uprawnienia. Dopiero lata 2000 chyba wprowadzono te nowe metody, o ile dobrze pamiętam, bo to już parę lat temu, to prawie 10 lat temu, jak robiłem pierwszy sezon Miasta Gniewu, to już jest... Ja też nie oglądam sobie tych odcinków, nie przypominam oczywiście, więc...
Ja raz po raz sobie odświeżam wiedzę z twojego...
A to miło z twojej strony, to bardzo dziękuję, bo tantiemy mi lecą. To się bardzo cieszę. W każdym razie do rzeczy, to jest tak, że dopiero w latach, na początku XXI wieku wprowadzono zmiany w tej pracy operacyjnej policji, wprowadzono nowe metody, jakimi były przesyłka niejawnie nadzorowana, zakup kontrolowany i praca policjanta pod przykryciem. Dzięki temu policjanci mogli wnikać w środowisko przestępcze, mogli dokonywać transakcji pod przykrywką, i prowokować trochę przestępców i wyłapywać, czy to handel bronią, handel narkotykami, to wszystko, co zalewało wtedy Polskę. Ale to, jak widzisz, upłynęło ponad 10 lat. Mamy 80 lata, kiedy oni się rozwijają i działają bardzo dobrze. 90 lata i tak jak wspomniałeś na początku naszego spotkania, przez całą dekadę w zasadzie oni rosną w siłę i robią sobie bardzo z podwórka tutaj swoje miejsce zarobkowania, nie niepokojeni przez nikogo. No i dopiero lata 2000 pozwalają policji skutecznie się za tę zorganizowaną przestępczość zabrać. Ja wspomniałem na początku, że myślę sobie, że można ich nazywać mafią, no bo były oczywiście kontakty...
No właśnie, o to cię chciałem zapytać, bo...
grup przestępczych.
Każdy, kto z tymi ludźmi się zetknął, czy widział ich na salach sądowych, no na różny sposób, jako dziennikarze to wszystko śledziliśmy w latach 90., 2000 i to rzeczywiście był obraz pełen grozy. Zresztą Rafał Pasztelański, którego już tutaj wymieniłem, jeden z bardzo ważnych narratorów w twoim filmie.
Tak. No, ogromna
wiedza. Na niego wydany wyrok na stadionie za opisywanie tak. Akurat grupy ormiańskiej. Miał duże z tego powodu, można powiedzieć, problemy i kłopoty. Ale No, jak się trochę tych ludzi poznało, no to często to są oczywiście, to byli tacy zdeterminowani, w jakimś sensie też kolorowi ludzie, niewątpliwie, bo to były jakieś osobowości. Tak to trzeba ująć. No, ludzie, którzy być może przy innym środowisku wybiliby się na wybitnych, nie wiem, biznesmenów, może artystów, no nie wiem. Trudno powiedzieć mi w tej chwili, ale część z tych osób na pewno była osobami nietuzinkowymi. Ale czy wierzysz w to? Czy jakich nagrywałeś? Czy wierzysz w to, że oni sami wpadali na pewne rozwiązania? Czy nie mając też pewnego instrumentarium prawnego mogli robić te interesy,
nie
które robili?
Nie wierzę w to. To nie byli... Zresztą, wiesz, po latach nawet naczelny świadek koronny mówi, że my byliśmy głupimi gangsterami. My nie byliśmy zdolni do tego, żeby jakoś tam samodzielnie sobie poustawiać to wszystko i funkcjonować, bo gdybyśmy byli zdolni, to dzisiaj te majątki, które zgromadziliśmy w tamtym czasie, byłyby, procentowałyby. Więc myślę, że oni byli prowadzeni za rękę. Wiesz, no, taka sytuacja jak choćby ta likwidacja PG czy zmiana książki operacyjnej policji, to nie zrobili bandyci. To się nie wzięło znikąd. Komuś na tym zależało. Po coś to zrobiono, wprowadzono. Po coś ta zmiana została zaimplementowana do systemu polskiego systemu prawnego i policyjnego, milicyjnego. No, w jakimś celu.
Miałeś taką sytuację może...
Jeszcze, przepraszam, bo jeszcze jedna rzecz, no, nie wiem, no nie chcę tutaj nikogo oskarżać, ale dla mnie skandaliczną sytuacją jest, kiedy jeden z naczelnych przestępców grupy Pruszkowskiej, Andrzej Z., pseudonim Słowik, zostaje uniewinniony przez ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsę, tak. No dla mnie mi się to nie mieści w głowie. Nie mieści mi się to w głowie.
Kiedy on nawet chyba wskazał na wysokość łapówki, jaką musiał zapłacić, nie powiedział konkretnie komu, ale, tak. Ale wysokość łapówki wymienił, to było chyba kilka milionów dolarów, o ile teraz dobrze pamiętam, żeby anulować mu 6-letni wyrok, od którego on się przez wiele lat uchylał. Zresztą zbiegł nawet do Hiszpanii, jak pamiętam, i był transportowany do Polski. A miałeś taką sytuację, no, możesz się oczywiście wywinąć, po zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, ale czy miałeś taką sytuację, że któryś z tych gangsterów, których nagrywałeś, a nagrywałeś w zasadzie całą wierchuszkę, bo pierwszy sezon to jest opowieść o Warszawie, ale mamy też opowieść w trzecim sezonie, zdaje się, o w ogóle całej grupie trójmiejskiej, ale czy miałeś takie sytuacje szczecińskiej, no po prostu o wszystkich krajach,
tak,
najważniejszych grupach?
Tak, Nowodworska, trochę tego było, tak, to
prawda. A czy miałeś taką sytuację, że któryś z nich ci powiedział, no my mieliśmy swoje kontakty, nie wiem, z politykami, opłacaliśmy się im, i było tak, jak było. Miałeś taką sytuację?
Tak, miałem taką sytuację. Nieżyjący już Szymon Złomianek wspominał o takich rzeczach. Masa też poza kamerą mi mówiło o niektórych ciekawostkach. No nie ujawniałem tego na prośbę tych ludzi, ten materiał mam. Wiedzę też. Ale tak.
Sporo przy okazji, akurat o Masie teraz mi przypomniałeś, on sporo takich rzeczy powiedział przy okazji twojego odcinka o rozprawie de facto z Klepakiem i z Ludkiem przez Baraninę. To on tam chyba po raz pierwszy właśnie głośno powiedział, że tam w okolicach Sejmu już się kręcili i Baranina jest taką postacią absolutnie
bardzo
ciekawą, będąc karany, dostaje paszport, wyjeżdża za granicę.
Tak, ja myślę, że Remierz Barański, Baranina zasługuje na to, żeby zrobić o nim oddzielny serial, oddzielny materiał filmowy, bo jest niewątpliwie człowiekiem z bardzo bogatą przeszłością i kontaktami, i koneksjami. Może kiedyś.
Dawidzie, to jeszcze takie pytanie. Jeśli chodzi o te lata 90., o te początki, kontynuacje, kogo uważasz tak z perspektywy, no zrobiłeś ogromną kwerendę, ogromny research, także natury archiwalnej. Te filmy polecam ze względu na bardzo wysmakowany obraz, proszę Państwa. To są naprawdę świetnie dobrane archiwalia, super w ogóle obraz Polski, Warszawy, jaki dzisiaj już nie pamiętamy. To wszystko w filmie Miasto, gdzie wy państwo znajdziecie. Jak przyglądałeś się tej lidze tych gangsterów, osób, które opisywałeś, w serialu, które ich życiorysy badałeś, kogo uważasz za taką, jakbyś miał tak wskazać, nie wiem, 3-5 najważniejszych ludzi w tamtym okresie w tym świecie gangsterskim?
Ale mówimy o Warszawie, czy mówimy o całej Polsce?
Możemy mówić o całej Polsce, rzecz jasna.
Ojejku, to na pewno... No myślę, że bardzo znaczące postaci to były tutaj w Warszawie, a po drugiej stronie Wisły, czyli Wołomin, Klepa, Klutek, to byli ludzie no, z dużymi możliwościami. Niewątpliwie Nikoś to był człowiek, który...
No to jemu parę odcinków poświęciłeś.
Tak, który no, bardzo mocno i sprawnie rządził nie tylko Trójmiastem. Myślę sobie, że Lelek też, którego znamy z wojny z Gorzeleckiej i z konfliktu z Carringtonem, też był mocną postacią. Miałem okazję poznać Lelka, nawet chciałem go zaprosić do trzeciego sezonu, zapraszałem go do trzeciego sezonu Miasta Gniewu. Odbyliśmy szereg spotkań, on był chętny, żeby wziąć w tym udział, ale on chyba też wiedział, że za chwilę, bo w ostatniej chwili odmówił udziału, powiedział, że nie potrzebuje teraz wokół siebie za dużo szumu, bo wiedział, że chyba coś się szykuje. No i się szykowało. Szykowało się, były mocny materiał na Lelka, który by go postawił na pewno w stan oskarżenia i no jak nie całe życie, to na pewno wiele, wiele lat spędziłby w więzieniu. A po odsiadce za poważne przestępstwo, on chyba za usiłowanie czy za zlecenie zabójstwa siedział w więzieniu. On mi kiedyś powiedział, że on już do więzienia nie wróci. On już jest pogodzony ze wszystkim, nawet z tym, że umrze, bo on się nie boi śmierci, bo to jest jakby część życia, na którą jest przygotowany. No i udowodnił swoim potwierdzeniem.
Myślisz, że popełnił samobójstwo?
Jestem przekonany. Mniej więcej pół roku przed tym, jak strzelił do siebie, to ja się z nim widziałem. Byłem na spotkaniu, w ogóle niesamowite spotkanie w jednej z knajp poznańskich. Lelek jak ojciec chrzestny. Wchodzę, biały stół. Mnóstwo facetów dookoła. Wielkich, barczystych. Co chwila ktoś podchodził do Lelka. Oczywiście Lelek zaprasza mnie i mojego kierownika produkcji do stołu. Piotrek mi sygnalizuje, że on chyba nie chce tutaj być. Ja mówię, spoko, no jesteśmy zaproszeni, więc jakby nic nam nie powinno się stać. No, jesteśmy bezpieczni. Śmieszne anegdoty, że no, oczywiście tam panowie polewają. Ja mówię, że ja dziękuję, nie piję. Piotrek też, ja prowadziłem samochód. Poza tym ja mam taką zasadę, że ja nie bratałem się ze środowiskiem przestępczym, nie piłem z nimi alkoholu, nie chodziłem na spotkania, raczej starałem się te nasze spotkania w taki dość formalny sposób prowadzić, żeby też nie zarzucono mi jakiegoś... Jasno mówiłem, że ja nie będę ukrywał, że potrzebuję jakby obie strony do serialu, żeby mi opowiedziały o tym, jak było naprawdę, a nie żeby być funflem jednych czy drugich, absolutnie nie. No i tam oczywiście polewanie alkoholu ja podziękowałem, Piotrek również podziękował. Mówię, no co ty, no napij się. Mówię, nie mogę, bo samochodem jestem. Odstawimy samochód do hotelu, nic się nie przejmuj. Oczywiście jeden do drugiego. Ja mówię, tylko panowie, nie do dziupli. No to taki żarcik ich. No nie skończyło się oczywiście na tym, że tam wypiliśmy po drinku, bo nie wypiliśmy. Spotkaliśmy się następnego dnia. No i w czasie tego spotkania właśnie Lelek poprosił mnie, żebym zostawił telefon na stole. Piotrek również, wyszliśmy na zewnątrz. W momencie, kiedy wstaliśmy od stolika, to chyba z 6 chłopa się nagle poderwało. Mówi, spokojnie, siadajcie. Więc wszyscy usiedli, my wyszliśmy z tej knajpy do ogródka. On też zostawił swój telefon, no i wtedy im powiedział, że robi się wokół niego gorąco, że bardzo by chciał i pamięta, i dla niego słowo świętsze od pieniędzy, ale no niestety musi odmówić, bo nie wiadomo, co będzie, więc on podejrzewał, że są już świadkowie, którzy obciążą go na pewno w swoich zeznaniach i na długie lata pójdzie do więzienia. I mając w uszach to, co powiedział wcześniej, jakby nie mam absolutnie złudzeń co do tego, że on sam odebrał sobie życie, mając w perspektywie odsiadkę.
A kogo uważasz za takiego najostrzejszego gangstera tamtych czasów? Kogoś, kto był zdeterminowany, kto nie miał skrupułów, ale jednocześnie miał głowę na karku, bo brak skrupułów...
No na pewno Baranina był takim gangsterem właśnie, który miał głowę na karku, który nie miał skrupułów, który szybko wydawał wyroki. Kurczę, to ciężko bardzo powiedzieć, bo to nie idzie w parze ze sobą mieć głowę na karku i być brutalnym, bezwzględnym gangsterem, bo ci, którzy mieli głowę na karku, oni swoimi rękami nic nie robili. Oni mieli na sumieniu bardzo dużo, ale mieli od tego ludzi. Karol S., którego znamy z
prawdopodobnego zabójstwa
w Gamie, ale z udowodnionego zabójstwa Baniaka w Aninie i udowodnionego zabójstwa Piotra W., pseudonim Kajtek, i pracownika Muzeum Narodowego przy TGI Fridays w Alei Jana Pawła II w Warszawie. No to Karol S. był takim gościem, który nie miał najmniejszych skrupułów, żeby strzelać. Mnóstwo było takich, kurczę, ja myślę, że oni po prostu byli, no ja masę kiedyś spytałem o to, mówię, ale to jak to jest, kurczę, żeście normalnie strzelali do siebie, zabijaliście się, odbieraliście sobie życie, to jest, ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, że kłócę się z kimś, wyciągam broń, strzelam albo podkładam ładunek wybuchowy, który rozrywa człowieka na strzępy, jak na przykład sytuacja w Markach. Ja widziałem zdjęcia, no makabryczne, pourywane części ciała wisiały na płocie, no dramat. No wiesz, no ja byłem przeszkolony, na mnie to nie robiło wrażenia, odpracowywałem wojsko w prosektorium, mieliśmy takiego znajomego, zimny lekarz, to on nam tam pokazywał te trupy, także no dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, więc myślę, tam każdy chyba taki był, że był gotowy na wszystko. Każdy był gotowy sięgnąć po broń, każdy był gotowy wydać wyrok, każdy był gotowy sięgnąć po materiał wybuchowy. Oni nie znali metody dogadywania się i rozwiązywania konfliktów pokojowych. No, oni znali metody siłowe. A ci, co byli mądrzejsi, no to wydawali te polecenia i stali w cieniu, na przykład Baranina. No. Pewnie gdyby nie te bilingi to i nie skrupulatna praca polskiej prokuratury i austriackich służb, no to Baranina długo, długo byłby nieuchwytny.
To też jest w twoim serialu. Jeszcze raz państwa odsyłam do serialu Dawida Sawickiego. Jest dostępny w internecie Miasto Gniewu. 3 sezony, sporo tego jest, ale dokumentacyjnie jest to absolutnie świetnie zrobione. Masz po drugiej stronie w tej opowieści właśnie policjantów, tak jak na wstępie o tym mówiliśmy. A jak to oceniali policjanci? Kiedy był ten moment przełomu, kiedy państwo, politycy, decydenci zrozumieli, choroba to jest jednak poważny problem?
Musimy to jest choroba. Choroba to jest choroba. Ta mafia to jest choroba. Tego
słowa, ale mi nie wypada.
Jasne.
Kiedy taka sytuacja, nie wiem, jakie wydarzenie, które doprowadziło do tego przekonania, nie, musimy to zwinąć, musimy to...
Wiesz co, ja myślę, że to były chyba...
Bo to trwało ponad dekadę.
Tak, ja myślę, że to były 2 takie wydarzenia. Pierwsze to na pewno zabójstwo w Gamie, gdzie wszyscy oburzeni, jak to możliwe, żeby...
W biały dzień,
w restauracji, pełnej ludzi... wchodzi 3 bandziorów i strzela z broni maszynowej do 5 gości siedzących przy stoliku.
Którzy jedli pierogi.
Tak, ale to, że strzelają tam do siebie, to jakby okej, rozumiem. Natomiast nie baczą totalnie na to, że w środku są inni goście, ludzie postronni, którzy mogą stracić życie. Kule przebijają szyby na zewnątrz restauracji i wylatują na podwórze przed lokal i tam też mogą przechodzić ludzie postronni. Też nikt na to nie zwraca uwagi. Podobna sytuacja ma miejsce później, parę lat później w Klifie, gdzie też facet podchodzi z bronią i strzela do 3 gangsterów siedzących na antresoli w jednej z kawiarni Centrum Handlowego w Warszawie. No myślę, że to są takie 2 To są dwie takie sytuacje, dwa takie elementy w tej wojnie gangów, które wymuszają na służbach polskich konkretne i zdecydowane działania. No i na pewno to, że zmienia się prawo, że pojawiają się te nowe możliwości pracy operacyjnej na początku XXI wieku i policja skutecznie zaczyna je wykorzystywać. Fajne to jest, bo gliniarze są... Tak, powstanie CBŚ. I to jest świetne, bo ci gliniarze, naprawdę ci prawdziwi gliniarze, oni są dumni, oni są szczęśliwi z tego, że mają możliwość, żeby walczyć z bandziorami. To jest niesamowite, że to przestaje być taki, wiesz, chłopek z komisariatu gdzieś tam zapyziałego jakiegoś, który wypisuje te papiery. Oni idą na ulicę, idą w miasto walczyć z tymi bandziorami. Narażają swoje życie, nie przychodzą, tracą rodziny, w sensie związki im się rozpadają, bo jakby dla nich praca zawodowa i stawianie czoła tej przestępczości zorganizowanej jest dużo ważniejsze. To jest misja, którą wypełniają z dumą i naprawdę z wielką siłą i zaangażowaniem. Chwała im za to, serio.
Jest w jednym odcinku taka sytuacja, kiedy jeden z policjantów, do którego dotarłeś, który zachować chciał anonimowość, chyba go w mozaice nagrywałeś, jak dobrze pamiętam ten widok za oknem, który opowiada o tym, że najtrudniejszym pytaniem dla niego codziennym, czy co drugi dzień, było pytanie żony, o której wrócisz, która po jakimś czasie przestała pytać, zadawać. Dobrze. Jest jeszcze taka kwestia. Czy to nie był z kolei taki jasny sygnał dla polityków, że żarty się skończyły, kiedy zginął jeden z nich? Mam tu na myśli Jacka Dębskiego. Może to zabójstwo przesądziło tak naprawdę o tym, że idą po nas.
Mogło tak być, tak. Politycy, no wiesz, to jest kwestia... chyba tak jest, że politycy, policjanci i gangsterzy wyróżnia ich jedna zasadnicza rzecz. Gangsterzy, ich nie ma. Dlatego, bo nie uczyli się na swoich doświadczeniach. Policjanci i politycy uczyli się na swoich doświadczeniach i to oni wygrali. Jest taka książka Burcharda, znaczy Kapitan. Morskie opowieści, bardzo... ciekawe, śmieszne, tak, humorystycznie pisane. I jest tam taka historyjka marynarza, który doszedł do rangi kapitana i płynął rudowęglowcem z Polski do Anglii. I przechodząc przez cieśninę duńskie, po lewej stronie miał stromy brzeg, po prawej stronie była mielizna, no i tak się trzymał, tak uważał na to przejście, że wszedł na tę mieliznę. No i w drodze powrotnej, już jak rozładował ten statek, w drodze powrotnej do Polski z Anglii, pamiętał, że to było po prawej stronie, to teraz jak wracamy, to trzeba się trzymać bliżej lewej strony. I znowu wszedł na tę samą mieliznę. Więc można powiedzieć, że polscy gangsterzy byli chyba takim marynarzem, który nie wyciągnął wniosków z niczego i skończyli na mieliźnie, no po prostu.
Ostatnia kwestia, ale bardzo ważna. Za tamten rok ukazał się całkiem niedawno raport Centralnego Biura Śledczego Policji, bo ta nazwa ciągle się zmienia, raz jest Centralne Biuro Śledcze, potem się dopisuje tą literkę P, Centralne Biuro Śledcze Policji, też już ponad ćwierć wieku, można powiedzieć, na rynku instytucjonalnym. I w tym raporcie pojawiają się takie bardzo zatrważające liczby, proporcje dotyczące osób zatrzymanych z paragrafu kodeksu karnego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To jest taki mocno penalizowany przepis, zagrożony sporą odsiadką. No i nagle się okazuje, że ponad 80% zatrzymanych z samego tego paragrafu osób w ostatnim czasie to są osoby pochodzenia, obywatele państw wschodu, głównie Ukraińcy, kilku Białorusinów, Ormian i Gruzinów, ale w znacznej części są to Ukraińcy i tego raport policyjny nie skrywa. Tutaj odsyłam państwa do stron, do informacji, do tego komunikatu, raportu policji. No a reszta to są Polacy. W twoim serialu też wielokrotnie pojawiają się takie osoby, które pochodziły ze wschodu albo jeszcze z ówczesnego Związku Radzieckiego, który rozpadł się dopiero w 1991 roku albo z którejś z republik postradzieckich. Byli łącznicy, były kontakty bardzo silne, ale jednak oni nigdy nie weszli na rynek ostro, mam takie wrażenie. Chociaż...
Poza Saidem, bo gang Saida i tak, stadion dziesięciolecia.
Jak to wyglądało w latach 90. z wschodem w Warszawie? Czy oni byli obecni? Czy
wiesz
tylko...
co, mi się wydaje, że ta przestępczość wschodnia, ona jest obecna cały czas u nas. Oni tworzą jakieś takie swoje zamknięte grupy, I oni pilnują swoich interesów, tak jak to było w latach 80., 90., tak jest do dzisiaj. Mamy mnóstwo, no przecież ostatnie uderzenie też Polski w Worów w Zakonie gruzińskich ukrywali się w Polsce. Ciekawa historia jest taka, że te postradzieckie kraje poradziły sobie, wprowadzając ustawę, że pytając Wora w Zakonie, czy jest Worem w Zakonie, od razu dostaje wyrok. Wor w Zakonie musi się przyznać do tego, że jest Worem w Zakonie, bo zostanie wykluczony, napiętnowany przez swoje środowisko i w ogóle stanie się, mówiąc ichniejszym językiem, absolutnym frajerem. Więc oni sobie poradzili z tym, dlatego ci Worowie uciekli tutaj. Gruzińscy Worowie, rosyjscy Worowie, ukraińscy Worowie. Zabójstwo Malowanego w latach 90. w Poznaniu też był uznany za Wora w Zakonie. Mówię o tym, bo chcę nawiązać do tej wschodniej przestępczości. W tamtym czasie było tak, że w zasadzie, w mojej ocenie, to chyba wschodnich gangsterów Polacy wykorzystywali do mokrej roboty. Oni tu swoje rzeczy robili. Said na pewno opanował Stadion Dziesięciolecia w Warszawie i tam rządził bardzo mocno. Ale wschodnie grupy, które tutaj funkcjonowały i naliczały swoich, pobierały haracze, zajmowały się przemytem, to też były wykorzystywane przez polskich bandytów do załatwiania spraw najbrudniejszych. Kim, który zastrzelił 5 facetów w samochodzie w wojnie z Gorzeleckiej, Szarani Achmatow, pseudonim Sasza, który strzelał najpierw w Klifie do żoliborskich gangsterów, a później do komandosa na stacji Shella na Pradze. Fajna i to jest ciekawa bardzo historia, ponieważ przez wiele lat śledztwo było umorzone, bo nie można było dotrzeć do sprawcy. Polska prokuratura prowadząca sprawę zabójstwa w Klifie i zabójstwa na stacji benzynowej komandosa umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawcy, choć wiadomo było, kim ten sprawca jest. No i po latach, to już było chyba w czasie, kiedy robiłem trzeci sezon Miasta Gniewu, po latach udało się ustalić, co się dzieje z Szaranim Achmatowem, pseudonim Sasza. On został zatrzymany przez rosyjską policję i siedział w więzieniu. No i polska strona wystąpiła o wydanie go, bo jest podejrzewany o dokonanie kilku zabójstw w Polsce, ale strona rosyjska odmówiła nam. Nie chcieli wydać Saszy, żeby go w Polsce osądzić za te zbrodnie. Także tak, no, ten wschodni aspekt w przestępczości zorganizowanej funkcjonuje i będzie funkcjonował, myślę, jeszcze lata.
Liczby, o których mówiłem, oddają niewątpliwie, jak to kształtuje się dzisiaj, a tak przesłuchy masz z dzisiejszej rzeczywistości, jak to wygląda?
W zorganizowanej przestępczości?
W świecie przestępczym?
Nie interesuję się aż tak bardzo już chyba teraz, co się dzieje w tej chwili. Trochę mnie śmieszą te rzeczy, że wszyscy wychodzą na wolność. Zobaczymy, co się wydarzy. Wyszedł Ryszard Bogucki, tak, który odsiedział... Tak, wyszedł Szkatuła.
A Szkatuła zawsze operował ze wschodem. On to miał zawsze.
Ciekaw jestem, zobaczymy.
Z Ukraińcami, z Gruzinami.
Wiesz, zmieniły się czasy. Zmieniły się czasy. Nie wiem, czy współcześnie panowie gangsterzy, czy przestępcy z tych zorganizowanych grup będą aż tak brutalni. Na pewno są cwani, na pewno są nauczeni zarabiania pieniędzy w nielegalny sposób. Ale dziś są narzędzia. Oni się edukują też bardzo szybko. Myślę, znają nie jeden z nich zna lepiej kodeks karny niż prawnicy, którzy są w polskiej palestrze. I myślę, że oni też bardzo dobrze znają środowisko. Potrafią łączyć gospodarkę z przestępczością. Wiedzą, w czym są pieniądze, jak te pieniądze zrobić. Niekoniecznie narażając się na tak długie wyroki za zabójstwo i eliminowanie się nawzajem. Myślę, że poszli po rozum do głowy. Na pewno nie zrezygnują z takiego sposobu zarobkowania, bo wydaje mi się, że nic innego nie potrafią. Może są tacy, którzy zainwestowali te pieniądze w jakieś legalne biznesy, a może zaczną pisać książki, tak jak Masa, i zaczną zarabiać grube pieniądze.
Ale wiesz, Masa był też, pamiętaj, zatrzymany, bo
no tak, tak,
się, że jako świadek koronny.
Tak, łapówka tak, z ziemniakami.
Ostatnio Hanior, więc, tak. Więc to są w ogóle bardzo
no
tak,
właśnie,
dziwne.
No właśnie, to wracamy do anegdoty z marynarzem, tak, i doświadczeń w życiu.
Ja bardzo Państwu jeszcze raz polecam serial Miasto Gniewu, bo to jest taka bardzo trudna sytuacja na przykład dla historyków, także pracujących w Instytucie Pamięci Narodowej. Były projekty badawcze. W jednym z nich był zaangażowany, proszę Państwa, dr Karol Nawrocki w Gdańsku, obecnie prezydent. Z profesorem Danielem Wincentym napisali książkę Brudne wspólnoty. Zresztą profesor Wincenty dalej kontynuował te badania, jak Państwo wiedzą. Tyle, że Instytut jest w tej trudnej sytuacji, że akta milicji obywatelskiej nie zostały przekazane Instytutowi, więc bazuje mu często tylko na tym materiale, który dotyczy SB, od schyłkowych lat 80. do początku lat 90. I tutaj zdajemy się na ciężką pracę takich dziennikarzy, reporterów, scenarzystów, reżyserów, jak Dawid Sawicki, z którym miałem przyjemność rozmawiać. Bardzo dziękuję za
to. Ja też bardzo dziękuję. To była kolejny raz ogromna przyjemność móc z Tobą porozmawiać.
Dziękuję.
Do następnego.